Pozdrawiając Państwa, zapraszam do wysłuchania wiadomości. Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Sprawowana liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki pańskiej, a następnie do adoracji i uczczenia Krzyża Świętego. Wielki Piątek to dzień najgłębszej żałoby i jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się Eucharystii. Zamiast niej jest liturgia, której centrum stanowi adoracja Krzyża. Ostatnią częścią uroczystości tego dnia jest procesja z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Homilię wygłosił kaznodzieja domu papieskiego, ojciec Raniero Cantalamessa. Podkreślił w niej, że śmierć Chrystusa była najwyższym dowodem Bożego miłosierdzia wobec grzeszników. Okazując nam miłosierdzie, Bóg staje się sprawiedliwością, powiedział włoski kapucyn. Wyjaśnił, że Jezus nie przeciwstawił miłosierdzia sprawiedliwości, ale prawu odwetu, oko za oko, ząb za ząb.
Przebaczając grzechy, Bóg nie rezygnuje ze sprawiedliwości, rezygnuje z zemsty. Nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił, żył. Jezus na krzyżu nie prosił Ojca o pomszczenie Go.
Kaznodzieja domu papieskiego, nawiązując do wtorkowych ataków terrorystycznych w Brukseli, powiedział, że niezależnie od tego, jak daleko może posunąć się nienawiść ludzi, miłość Boga była i będzie zawsze silniejsza. Ojciec Raniero Cantalamessa przekonywał, że świat może uratować miłosierdzie Boże wobec ludzi oraz ludzi wobec siebie nawzajem. To także ratunek dla zagrożonej dziś wartości małżeństwa i rodziny.
Miłosierdzie sprawia, że od eros dochodzi się do agape, miłości poszukującej, ofiarnej i pozbawionej namiętności. Bóg lituje się nad człowiekiem. Czyż mąż i żona nie powinni litować się nad sobą? I czy nie powinniśmy my, którzy żyjemy we wspólnocie, litować się nad sobą nawzajem zamiast się osądzać?
Biskup Rzymu późnym wieczorem wziął także udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Transmisję przeprowadziła Telewizja Trwam. Sprawa ojczyzny i narodu jest ważniejsza od partykularnych interesów poszczególnych ugrupowań partyjnych, podkreślił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. W rozważaniach w Kalwarii Zebrzydowskiej metropolita krakowski zaapelował do polityków o zakończenie sporów, rozwagę i dalekowzroczność. Metropolita krakowski wziął udział w misterium męki pańskiej przy sanktuarium pasyjno-maryjnym. W rozważaniach zwracał uwagę, że życie społeczne i polityczne w Polsce wymaga nawrócenia i miłosierdzia.
Naród jest już zmęczony nieustannymi sporami, konfliktami i podziałami. Ta sytuacja nie ma nic wspólnego z autentyczną troską o dobro wspólne. Dlatego z tego miejsca, Wielki Piątek, z naszej polskiej Kalwarii, proszę wszystkich odpowiedzialnych, zakończcie polemiki. Niech rok miłosierdzia nie będzie pustą, nieobowiązującą ideą przestrzeni życia publicznego. Niech miłość i solidarność okaże się mocniejsza od wszystkich nieporozumień i niechęci.
Ksiądz kardynał zwracał uwagę, że w tym roku przypada również jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Podkreślił, że trudno sobie wyobrazić dzieje naszego narodu bez Chrystusa i bez Jego Kościoła. W Kalwarii Zebrzydowskiej zakończyło się misterium męki pańskiej. Tysiące wiernych przeszło dróżkami przy sanktuarium pasyjno-maryjnym. Przy każdej ze stacji co roku odgrywane są biblijne sceny. Kustosz sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, ojciec Azariasz Jacek Hess, podkreśla, że olbrzymią rolę odgrywa możliwość wizualnego uczestniczenia w męce Jezusa.
Rzeczywiście, jeśli się patrzy na uczestniczących w tych misteriach pielgrzymów, od razu widać, że oni nie przychodzą tutaj z ciekawości. Przychodzą oczekując bardzo głębokich przeżyć religijnych, dlatego, że przede wszystkim nikt nie każe tutaj przychodzić, a przychodzą rzeczywiście ogromne rzesze wiernych. Natomiast w dobie internetu, w dobie obrazu, te sceny jeszcze bardziej pomagają przeżyć to, co jest treścią Wielkiego Piątku. Tak naprawdę te obrazy, które widzimy przed nami, one pomagają do takiego głębszego przeżycia misteriów. misterium paschalnego, działa coś takiego jak wspólnota wiary. Ci wszyscy, którzy uczestniczą, oni naprawdę się modlą, że te misteria jak najbardziej mają sens, dlatego że są przede wszystkim głębokim przeżyciem wiary.
Tradycja misterium sięga początków XVII wieku. Rybacy z Braniewa dzielą się tym, co mają najcenniejszego, czyli połowem. W Toruniu, Gdańsku i Pruszczu Gdańskim rozdawali mieszkańcom ryby. Akcję Polska Ryba na świąteczny stół zorganizował poseł PiSu Andrzej Jaworski. Mówi, że celem inicjatywy jest przede wszystkim promocja polskich ryb i polskich rybaków.
Coraz więcej na nasz rynek trafia ryb z Dalekiego Wschodu, które nie mają ani wartości odżywczych, ani nie są bezpieczne dla naszego zdrowia. Natomiast myślę, że warto też przypomnieć o tym, że mamy ludzi, którzy bardzo ciężko na morzu pracują, narażają swoje zdrowie i życie, ale którzy też bardzo chętnie biorą udział w tego typu akcjach, które są też akcjami charytatywnymi. Myślę, że warto, żeby przed świętami dla tych osób, które potrzebują pomocy, ale także czasami chcą mieć ten bezpośredni kontakt ze świeżą rybą prosto z morza, takie właśnie akcje przeprowadzać.
Niedawno na Zalewie Wiślanym rozpoczęły się połowy śledzi. Ryby przypłynęły z Bałtyku na Tarło. W tym roku mogą oni odłowić blisko 3,5 tysiąca ton śledzi. To więcej niż w poprzednich latach. Czasem to ich jedyny zarobek w ciągu roku. Mimo to dzielą się z innymi. Mówi Paweł Kozioł, rybak z Zalewu Wiślanego.
Akurat mamy sezon na śledzia. Na Zalewie Wiślanym występują takie gatunki ryb jak śledź, sandacz, węgorz, leszcz, okoń. Dzisiaj przywieźliśmy przed świętami dla ludzi śledzia. No chcemy właśnie promować naszą polską rybę, żeby ludzie dostając taką rybę też będą, myślę, kupywać naszą polską rybę.
Była to druga edycja akcji Polska Ryba na świąteczny stół. Wielki Piątek to najważniejszy dzień Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii. Na ulice wychodzą wówczas tysiące pokutników w charakterystycznych kapturach. Do tego dnia bractwa przygotowują się pieczołowicie przez cały rok.
W Sewilli w nocy z czwartku na piątek ma miejsce niezapomniana madruga. Tuż po północy na ulicę wychodzi 6 bractw pokutnych, które niosą na barkach piękne figury, tak zwane pasos, między innymi Chrystusa El Gran Poder, czy też Matki Bożej Makarena. Wyniesienie pasos z kościoła wymaga ogromnej precyzji i koordynacji tzw. costaleros. Już na ulicy Matkę Bożą wita hymn Hiszpanii oraz burza oklasków i okrzyki guapa, czyli piękna. Z ładnie przybranych balkonów można usłyszeć śpiew saet, krótkich pieśni ku czci Jezusa i Maryi. Procesje te trwają nawet kilkanaście godzin. W piątek po południu wychodzą kolejne bractwa. Ma się wrażenie, że przez 24 godziny mieszkańcy Sewilli są na ulicach miasta. Dla wielu jest to najważniejszy dzień w roku. Z kolei na północy Hiszpanii dzisiejsze procesje mają charakter bardziej wyciszony. W wielu miejscowościach ma miejsce tak zwana procesja milczenia. Widok setek czy tysięcy osób, które towarzyszą Chrystusowi w milczeniu, robi duże wrażenie, szczególnie w Hiszpanii, gdzie gwar i hałas są na porządku dziennym. Do zwyczajów Wielkiego Piątku należy kazanie o ostatnich 7 słowach Chrystusa, które głoszą znani i doświadczeni kaznodzieje. W Valladolid ma ono miejsce na rynku głównym w obecności władz miasta, biskupa oraz wszystkich bractw, które przynoszą pasos ilustrujące ostatnie słowa Jezusa. Z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Radiu Maryja dalsze informacje. 2/3 siedlisk w Puszczy Białowieskiej zostanie poddane regeneracji. Pozostały obszar ma być objęty monitoringiem, powiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. W ostatnim czasie zaobserwowano zjawisko zanikania ważnych siedlisk dla wspólnoty. Część gospodarcza Puszczy Białowieskiej to obszar 50 tysięcy hektarów. Wśród drzew, które obumarły, dominuje świerk i jesion. Kornik nie ominął także dębów, olszy i sosen. Ma to także wpływ na faunę, zanika między innymi populacja dzięcioła. Tej dramatycznej sytuacji ma przeciwdziałać propozycja przedstawiona dziś przez ministra środowiska profesora Jana Szyszko na konferencji prasowej.
1/3 lasów zagospodarowanych pozostawiamy własnemu losowi. Tam nie będzie żadnego pozyskania, ale będzie dokładna obserwacja tego, co się dzieje, czyli pełen monitoring przyrodniczy. I druga część, czyli 2/3, gdzie przystąpimy zgodnie z naszą wiedzą, zgodnie z tym, co proponują naukowcy, leśnicy, zgodnie z tym, co proponuje miejscowa ludność, zaczniemy działać po to, aby zahamować proces degradacji siedlisk ważnych dla wspólnoty, aby zahamować proces zaniku i wynoszenia się gatunków ważnych dla wspólnoty. To jest nasz obowiązek. Jeżeli tego nie zaczniemy robić, to grożą nam procesy z Unią Europejską.
Minister Jan Szyszko poinformował, że Komisja Europejska była i jest informowana o planowanej wycince drzew. Dostała wnioski, a także dostanie plan naprawy tej sytuacji, dodał minister. Szef resortu środowiska zapewnił jednocześnie, że wycinka nie będzie prowadzona w Białowieskim Parku Narodowym. O tym, że źle dzieje się w Puszczy Białowieskiej, informowała już Najwyższa Izba Kontroli w 2014 roku. W raporcie wskazano na niewystarczający nadzór ministra środowiska nad gospodarką leśną. Puszcza Białowieska składa się z części, która obejmuje Park Narodowy i części gospodarczej. Białowieski Park zajmuje 10 tysięcy hektarów, sama puszcza 60 tysięcy hektarów. W obronie Puszczy Białowieskiej zorganizowano marsz w Warszawie. Według przeciwników wycinki drzew las sam obroni się przed plagą kornika. Prezydent Andrzej Duda chce znacznego wzrostu obecności żołnierzy Stanów Zjednoczonych na naszym terytorium. W ten sposób prezydent w wywiadzie dla Washington Post odpowiedział na pytanie o to, czy Stany Zjednoczone powinny mieć w Polsce swoją bazę. Zdaniem polskiego prezydenta, NATO powinno wzmocnić swój potencjał obronny w tej części Europy do takiego stopnia, by sprawić, że będzie absolutnie jasne, iż nie opłaca się atakować żadnego kraju członkowskiego. Szef polskiego państwa mówił również, że chciałby, by współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi była tak dobra, jak to możliwe. Podkreślił, że Stany Zjednoczone są naszym strategicznym sojusznikiem. W wywiadzie udzielonym Radiu Maryja i telewizji Trwam prezydent Andrzej Duda, wskazując liczne groźne zachowania państw i konflikty na świecie, wyraził nadzieję, że na szczycie NATO w Warszawie sojusz podejmie konkretne decyzje.
Wszyscy widzimy, co się dzieje. Jest wojna w Syrii, jest inwazja państwa islamskiego. Mamy niestety łamanie prawa międzynarodowego ze strony Rosji. Mamy konflikt wywołany przez Rosjan na Ukrainie. Mamy, no nie oszukujmy się, dosyć agresywne działania ze strony Rosji, jeżeli chodzi o manewry i zachowanie sił zbrojnych rosyjskich i na Bałtyku, i w innych przestrzeniach europejskich. Myślę o przestrzeni powietrznej, ale także i manewry szeroko zakrojone, choćby przy granicach państw bałtyckich. No, to wszystko powoduje, że NATO powinno zachowywać dzisiaj nie tylko wzmożoną czujność, ale że powinno podjąć działania pokazujące, że jest sojuszem żywym, że odpowiada na rozwijającą się sytuację, a to oznacza nic innego, tylko zwiększenie obecności sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie Środkowo-Wschodniej i na południu.
Rozmowę w Washington Post przeprowadzono w związku z wizytą prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych pod koniec marca. Prezydent weźmie udział w 4. szczycie bezpieczeństwa nuklearnego w Waszyngtonie. Unia Europejska przyspieszy wymianę informacji między służbami w walce z terroryzmem, wdroży system wymiany danych pasażerów lotniczych i zacieśni współpracę z dostawcami usług telekomunikacyjnych. Takie deklaracje zostały przyjęte na spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli. Ma to być odpowiedź na wtorkowe zamachy w Belgii. Zgodnie z deklaracją w kwietniu powinna zostać przyjęta dyrektywa o systemie wymiany danych pasażerów. Ma ona nakładać na przewoźników lotniczych obowiązek przekazywania władzom państw Unii danych dotyczących pasażerów wjeżdżających na terytorium Unii Europejskiej lub opuszczających. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak poinformował, że zgłosił pełną gotowość Polski do uczestniczenia w procesie wymiany informacji. Wskazał też, że do zamachu w Brukseli doszło w Wielkim Tygodniu.
Dlaczego ci ludzie urodzeni i wychowani właśnie tu na zachodzie Europy sami nastają na własne życie, sami popełniają samobójstwa i doprowadzają do tego, że giną niewinni ludzie? Uważam, że to jest zasadne pytanie, ale potraktowałem to pytanie jako pytanie retoryczne. No i dałem do zastanowienia innym partnerom, czy te metody przyjęte przez Unię Europejską będą skuteczne, czy one rzeczywiście skutecznie rozwiążą ten problem, problem popełniania samobójstw przez obywateli Unii Europejskiej w zamachach terrorystycznych, w których giną niewinni ludzie.
W brukselskich zamachach zginęło co najmniej 31 osób, a blisko 300 zostało rannych. Do dokonania tych aktów terroru przyznało się Państwo Islamskie. Amerykański sekretarz obrony poinformował, że drugi w hierarchii dowódca tej organizacji terrorystycznej zginął w nalocie przeprowadzonym przez siły Stanów Zjednoczonych w Syrii. Zabity człowiek posługiwał się wieloma pseudonimami. AFP podaje, że chodzi o Abdela Rahmana Al-Kadulego. Nalot, w którym on zginął, miał miejsce w czwartek. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.